Będziemy słuchać Słowa Bożego, ale też o Słowie Bożym. To będzie słowo troszeczkę inne niż zwykle. Zaraz zobaczycie dlaczego. Chciałem mówić dzisiaj o Słowie Bożym i o tym, w jaki sposób czytać Słowo Boże. Jak czytać Słowo Boże, jak je stosować, jak się do tego w ogóle zabrać, tak? Co jakiś czas w Kościele jest taki tekst leci, nie, że otwórzmy Biblię i jakiś taki jęk zawodu, że o, coś nie szeleści, tak? Krzysiek dzisiaj wypełnił tą lukę, bo tylko szeleścił. Ale wiecie, ja nie chciałbym zachęcać was do czytania. To będzie taki poboczny cel tego, co będę chciał mówić, ale będę chciał mówić do tych osób, które czytają Słowo. I może to wam troszkę pomoże, tak? Czyli jak czytać Słowo Boże? Nie czy czytać. Czy w ogóle czytać, czy nie czytać? O to jest pytanie. Tylko zakładam, że czytacie. I chciałbym podać kilka wskazówek. Natomiast wiecie, czasami jest tak, że nie czytamy, tak? Że nie czytamy. Nie czytamy dlatego, że nie widzimy w tym wartości, tak? Nie widzimy natychmiastowych efektów, do których jesteśmy zwykle przyzwyczajeni w dzisiejszych czasach, tak? Że robię coś, jest od razu efekt, tak? W czytaniu słowa nie zawsze tak jest. Nie zawsze mamy jakieś wzniosłe myśli, wzniosłe przeżycia, tak? Dlatego nie zawsze to nas tak bardzo zachęca, tak? Nie porywa, tak? Jak jakieś takie kryminał, czy jakieś sensacje, tak? Aczkolwiek jest tam jakiś kryminał, jakaś sensacja jest, tak? Czasami nie widzimy przyjemności w czytaniu słowa, tak? A to też jest istotne, bo jak nie mieliśmy przyjemności kilka razy w czytaniu słowa, to później tak wracamy do niego tak ledwo. Albo widzimy obowiązek, tak? Że w kościele znowu powiedzieli, że nie szeleściło i że nie czytam Biblii. No rzeczywiście, no, dawno nie przyniosłem z Biblii do kościoła, więc trzeba by było przeczytać. Biblia jest daleko w priorytetach naszych, tak? Oczywiście nikt tego nie potwierdzi tak wprost, że czytanie Biblii jest daleko w moich priorytetach, ale zwykłe słowo ojej, zapomniałem, ojej, nie pomyślałem, to już pokazuje, że jednak to nie było coś ważnego. Czytamy często Biblię jak lekarstwo, a nie jak witaminy, tak? Dopiero jak coś się stanie, coś się złego zdarzy, to wracamy do słowa, czytamy, gdzie były te wersety, które mówiły o tym, tak? I traktujemy ją jako taką reakcję na coś, co się złego dzieje. Co nie jest złe, ale Słowo Boże jest dla nas bardziej jak witamina niż jak lekarstwo. Coś, co powinniśmy stale stosować, niż po prostu raz na rok, w zależności od sytuacji. To dlatego nie czytamy Biblii. Ja mogę wam powiedzieć takie swoje świadectwo, że w moim życiu, jak się nawróciłem do Boga, wiecie, ja byłem generalnie dobrym człowiekiem, zanim się nawróciłem, więc nie, naprawdę nie, nie, nie robiłem jakichś złych rzeczy, tak? No, gdy się nawróciłem, przyjąłem Jezusa, pokutowałem swoich grzechów, tak? Moje życie nie zmieniało się do tej pory, dopóki nie zacząłem czytać Biblii regularnie. To troszkę długo trwało, to było dobrych kilka miesięcy, może nawet rok, gdzie jakby Biblia była, ale sobie była, tak? Ale jak zacząłem czytać regularnie, zacząłem sobie czytać dokładnie o danej porze dnia, dokładnie o danej godzinie. Miałem taki czas wykrojony ze wszystkiego i czytałem przez godzinę, zapisywałem sobie, myślałem o tym i tak przez kilka miesięcy. I powiem wam, że wtedy moje życie zaczęło się zmieniać. Wtedy Bóg mnie zaczął przyciągać do siebie. Zauważyłem różnicę. Zauważyłem, że to spowodowało różnicę. Bóg zaczął mnie do siebie przyciągać, bardzo mocno dotykać. I zacząłem doświadczać Bożej przychylności, czyli takiej niesamowitej, takiego niesamowitego Bożego błogosławieństwa, które działało na mnie niezależnie od moich wysiłków, od tego, co robiłem, tak? Nie musiałem polegać tylko na swojej zapobiegliwości, na tej swojej pracy, tak jak Ester się mówiła, tak? Na tym, co ja zrobię, co ja wypracuję, tylko po prostu padał deszcz Bożej przychylności. I pamiętam to, że to był taki cudowny okres, kiedy właśnie przeszedłem z Biblii zakurzonej w Biblię pokreśloną. Tak? Chciałbym, żebyśmy otworzyli 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset. I tam jest napisane tak. Poczekam, aż tworzycie ci, co mają. Czasami jest tak, że szybko się chce mówić, szybko i mówię, no dobra, to nie otwierajcie, to ja przeczytam. Ale fajnie, jakbyście sobie przeczytali. 2 Tymoteusza, zwłaszcza, że rozmawiamy o Słowie Bożym. 2 Tymoteusza 3, 16, 17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Chciałem się skupić na tym ostatnim wierszu, w drugim wersecie. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli Słowo Boże jest po to, by zmieniać nasze myśli, abyśmy mogli wykonać Bożą wolę. Nasze myśli mogą nam przeszkadzać w wykonaniu Bożej woli. Wiesz, Bóg wtedy, kiedy Bóg powie coś do ciebie, idź tam i powiedz to tej osobie. Tak? Kiedy Bóg będzie wzywał, sięgnij do kieszeni i wesprzyj tą osobę, tak? Czy powiedz to, czy pojedź tam, i wtedy umysł, który jest wychowany na telewizji, na takim szybkim życiu, na po prostu bez Słowa Bożego, on tego nie przyjmie. To on po prostu będzie, ale jak to? Jak to? Jak to? Jak to iść tam? Jak to? Jak to pójść? Ale to się przecież nie da, przecież... Słowo Boże jest po to, żeby zmieniać nasze myśli, abyśmy mogli wykonać Bożą wolę. To się nie da, tak? To się nie da przecież, można powiedzieć. Bo zawsze to, co Bóg będzie chciał zrobić przez nas, będzie poza naszymi zdolnościami, poza naszą mocą, poza tym, co jesteśmy w stanie zrobić. Więc zawsze, jeżeli nasz umysł nie będzie zanurzony w Słowie, nie będzie przekonany o tym, że wszystko jest możliwe, prawda, który wierzy, po prostu nie przeskoczymy tego, nie będziemy w stanie być posłuszni Bogu. Jeżeli wszystko, co mamy w głowie, to jest to wszystko, co dopuszczamy do siebie w postaci właśnie tego przekazu, umownie mówiąc, medialnego, wiadomości, reklamy, filmy, książki, pogaduchy. I jeżeli tym, to mamy tylko w głowie, jesteśmy tym wypełnieni, to to nie wykonamy Bożej woli, jeżeli nie zaszczepimy tam Bożego Słowa. I chciałbym pokazać jakby kilka postaw, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie przeczytać tego, co Bóg chce nam przekazać. Słowo Boże nie jest po to, żeby nam potwierdzać nasze poglądy i nasze wierzenie, tak? Czasami będzie nam potwierdzało to, co wierzymy na podstawie Bożego Słowa, tak? Ale to nie jest główny cel, żeby potwierdzić mi to, że jestem w dobrym miejscu i żebym miał komfort, tak? Słowo Boże jest po to, żeby nas zmieniać. Czasami czytam jakiś werset i no, trudno go zrozumieć i jest to dla nas trudne, żeby go zrozumieć. Bo na przykład coś nam nie pasuje, tak? Ale Słowo Boże nie jest po to, żeby dać nam komfort i poczucie takiego bezpieczeństwa, że o, wszystko jest tak jak wiem, tak jak wierzę, tak jak chciałbym, żeby było. Moim faworytem jest werset, który przez lata po prostu nie mogłem go przełknąć, nie mogłem go ugryźć, nie mogłem go w jakiś sposób posmakować. Jest taki werset w Ewangelii Marka, że 11:26 w takiej przypowieści o przebaczeniu i odpuszczeniu, tak? Jest napisane, że Jezus powiedział, bo jeśli wy nie odpuścicie, Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Czyli jeżeli ty nie przebaczysz komuś, to Bóg tobie nie przebaczy. I wiecie, ja byłem wychowany generalnie w takim środowisku, gdzie był duży nacisk na właśnie zbawienie z łaski, przez wiarę, niezależnie od uczynków, niezależnie od tego, co złego zrobiłeś, Bóg cię zawsze może wyciągnąć, Bóg zawsze może ci podać dłoń i tak dalej. A tu jest napisane, że jeżeli ty nie przebaczysz, to Bóg ci nie przebaczy. I to był dla mnie werset, który przysparzał mi dużo trudności. I po prostu coś mi tu nie pasowało. A po prostu myślałem, to po prostu trzeba jakoś inaczej może zinterpretować, może to nie chodzi o to, co jest napisane. No ale zacząłem, że tak, to dokładnie chodzi o to, co jest napisane. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Czyli jeżeli nie przebaczysz komuś, krzywdy, którą ci wyrządził, nie otworzysz siebie na tą drugą osobę, nie wykasujesz mu tej winy, to Bóg ci nie wykasuje twojej. To jest niesamowite. To pokazuje, że Bóg, że dla Boga to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie przebaczali, tak? Że to jest bardzo ważne, żebyśmy na nowo siebie przyjmowali, tak? Nie odgradzali, że dobra, przebaczyłem, ale po prostu jesteśmy na dwóch różnych planetach, tak? Ale żebyśmy zapraszali się. I wiecie, tutaj w tym momencie, kiedy powiedziałem wam, że takie było moje wychowanie i bardzo trudno było mi zrozumieć ten werset, jest druga część tego mojego rozważania o negatywnych postawach wobec Słowa Bożego. Jest to, że doświadczenia, brak doświadczeń w pewnych dziedzinach wpływają na złe zrozumienie Słowa Bożego. Zaraz powiem wam, o co chodzi. Jeżeli nie miałeś doświadczenia z jakąś rzeczywistością, którą Słowo Boże opisuje, tak? To tego nie zrozumiesz, tak? Osoby, które na przykład z różnych kościołów, tak? Są osoby, które nie doświadczają niektórych darów Ducha Świętego. Tak? I one czytają o, nie wiem, znakach, cudach, o mówieniu językami, o prorokowaniu i widzą, że oni tego nie doświadczają, a Słowo Boże o tym mówi, ale oni tego nie doświadczają i nie jest źle. Więc próbują tłumaczyć Słowo w taki sposób, żeby wychodziło na to, że te dary są niezbyt takie potrzebne w dzisiejszych czasach, że to było pewną pomocą dla pewnych ludzi w danym okresie i tak dalej. Czyli próbują jakby wykrzywić to Słowo, bo takie mają doświadczenie, tak? A jak wiemy, to pamiętacie, na początku powiedziałem, to Słowo Boże ma nas zmienić, tak? To Słowo Boże ma nas zmieniać i my musimy się otworzyć na to, żeby Słowo Boże nas zmieniało, żeby nas zmieniało, ani na odwrót. Tak? Jak ktoś miał, to taki standardowy przykład w wielu kazaniach, jak ktoś miał złego ojca, tak? I surowego, i takiego bardzo wymagającego, strofującego o dobrej wierze, to bardzo trudno takim osobom przyjąć przesłanie Słowa Bożego o dobrym ojcu. Te osoby są zwykle takie, nie wiem, stanowcze, koncentrują się na sprawiedliwości, Bożym planie, działaniach, że to trzeba zrobić, tak? Nie tutaj siedzieć w objęciach ojca, czy tam ciągnąć go za brodę, tylko po prostu trzeba robić, wierzyć, a nie po prostu się rozklejać, nie? I to jest prawda. Trzeba robić. Tylko trzeba też umieć przyjąć miłość ojca. Tatusia. Tak? Tatusia. Nasze doświadczenia lub ich brak wpływają na to, że nie jesteśmy w stanie pojąć niektórych słów z Biblii. Mam takie dwa rekwizyty. Mam dwójeczkę i stówkę. Stówkę gniotę. Jest mało atrakcyjna. Ale co byście wybrali? Dwójkę czy stówkę? Pytanie retoryczne. A jak myślicie, co by wybrało dziecko? Świecącą dwójeczkę? Czy byłbym to jakiś papierek zielony? Dziecko by wybrało dwójkę, bo świeci, bo ono miało do czynienia do tej pory, małe dziecko, z błyskotkami, ze świecidełkami i czymś, co jeździ i może się kręcić i może się poturlać, jak kółeczko. Dziecko ma takie doświadczenia, że brałby dwójkę. A my mamy takie doświadczenia, że mamy doświadczenia z pieniędzmi na co dzień. Wybralibyśmy stówę. Dlaczego? To jest następna część. Warto czytać Słowo Boże, nawet jeżeli czytałeś dany fragment już naprawdę nie raz. Ja czytam Słowo Boże tak regularnie czytam od wieku, od 14, jak miałem 14 lat, tak? Czyli prawie 20 lat czytam Słowo i czytam Słowo i widzę, że ja to czytałem, ja wiem, jak tam się skończy, ja wiem, co będzie dalej. Ja wiem, co będzie po czym, tak? Ale warto czytać Słowo kilkadziesiąt razy, nawet to samo, bo w każdym wieku masz inne doświadczenia, inne rzeczy doświadczasz, jesteś na innym etapie. I ja jako nastolatek wielu rzeczy naprawdę nie kumałem. Później jako młody mąż, czytając, też inne wersety do mnie trafiały, tak? Mimo, że czytałem to samo, jechałem po prostu z góry do dołu, tak? Teraz, jak jestem świeżym, że tak powiem, ojcem, też i co innego do mnie trafia, bo jestem na innym etapie mojego życia. I też złe doświadczenia mogą nam przeszkadzać w tym, żeby Słowo Boże doszło do nas. Tak? Może mogliśmy się spotkać z nadużyciami pewnymi, typu na przykład pan mi powiedział tak, pan mi powiedział to, to, ktoś powiedział i wyszła klapa, tak? Czy ktoś powiedział do ciebie, pan mi powiedział, że to, to i to. I to mogło spowodować jakieś problemy w twoim życiu. I to powoduje takie trochę uczulenie na generalnie na służbę proroczą, na to słowo, pan mi powiedział, tak? Na odbieranie od Boga bezpośrednio słowa. Także nawet jeżeli miałeś złe doświadczenia z różnymi, nie wiem, czy prorokami, czy usługującymi, czy ktoś mógł mieć złe doświadczenia z przywództwem w kościele, tak? Szczególnie to jest, znaczy w naszych kościołach też tak jest, ale głównie się jakby mówi cały czas o kościele katolickim, nie? Że to jest, że tam ci przywódcy to są po prostu masakry, to są... nie wiadomo. W każdym razie wtedy trudniej jakby, łatwiej wtedy przyjąć doktrynę o powszechnym kapłaństwie, bo to pasuje, ale trudniej jest poddać się pod autorytet, tak? Albo na nowo zacząć mieć autorytety. To są takie rzeczy. I dalej, czasami grzech może wpływać na interpretację Biblii. Wiecie, Biblia jest gruba i ma dużo różnych wersetów. I wiecie, ja nawet zacznę tak ostro, później przejdę do takich bardziej naszych problemów. Słyszałem o apologetyce homoseksualnej na podstawie Biblii, tak? Są pewne wersety, które takie osoby wyciągają, żeby pokazać, że homoseksualizm jest okej. I wiecie, są dwie grupy, które walczą ze sobą, tak? Odnośnie na przykład homoseksualizmu i chrześcijanie, niechrześcijanie i po prostu obydwie grupy opierają się na Piśmie Świętym, tak? czyli ten grzech jest tak głęboko zakorzeniony, że po prostu ja widzę w Biblii to, co chcę zobaczyć. Tak? Także ktoś, kto ma na przykład problemy z odwagą, czy z ewangelizacją, czy z takim wychodzeniem do ludzi, do przodu, tak? To na przykład czyta, że nie wszyscy są ewangelistami, tak? Przecież nie wszyscy są ewangelistami, tak? I to do niego, i to bardzo głośno, to widzi to wielkimi literami napisane. Ale już to, że wszyscy są powołani do głoszenia, czy idźcie na cały świat, miłość Ewangelię, to już jest coś trudniejszego, nie? Coś co gorzej mi przechodzi do mojego życia, tak? Jak ktoś jest leniwy, to po prostu wielkie litery widzi po prostu w Biblii, że Pan zaopatruje. I że najbardziej o domowników wiary trzeba dbać, tak? On nie lubi tego fragmentu, że kto nie chce pracować, tak? Kto nie chce pracować, ich nie je, tak? On to jest gdzieś tam zaburzone. Ten werset jest po prostu... Coś na górze podkreślił, wykreślił ten werset. To jest nasze wybiórcze traktowanie Słowa Bożego, tak? Jak ktoś jest egoistą, to o czym też Estera dzisiaj wspomniała, to on widzi naprawdę Biblię jako podręcznik do kroki do powodzenia w naszym życiu, tak? Powodzenie w każdej dziedzinie życia. To jest po prostu wypisane wielkimi literami. To widzi, tak? Ale nie widzi poświęcenia w każdej dziedzinie życia, tak? Chciałby mieć wszystko, tak? Chciałbym, żeby Bóg dla niego robił i przyjmował. Zobaczcie, że te rzeczy wcale... Ja nie mówię, że... że te rzeczy, co są napisane wielkimi literami, tak, to są złe, tak? Tylko mówię o pomijaniu tych drugich. Ktoś, kto ma problemy z alkoholem, tak? Czyta o Pawle, cytuje Pawła, który poleca Tymoteuszowi kosztowanie wina, tak? Człowiek, jest taka kategoria, którą nazwałem taka kategoria człowieka, człowiek mydło. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. To jest osoba, która czyta słowo tak, żeby jak najmniej cierpieć, jak najmniej ugiąć się do tego słowa, tak? I robi uniki, tak? Człowiek mydło został nazwany przeze mnie po rozmowach duszpasterskich, że mimo, że chciałeś go dotknąć w jakiejś swojej życia, to on robił uniki. Wiesz, jak chcesz złapać mydło mokre, to ono się wyślizguje. Ono po prostu gdzieś tam wychodzi, ucieka, po prostu skacze. Czyli człowiek mydło czyta wszystko tak, żeby najmniej cierpieć. Tam, gdzie nie rozumie, nie docieka, bo może okaże się, że to będzie jakiś taki mocny werset, że będzie bolało, tak? Także na wszystko znajdziesz werset, jak nie chcesz, nawet jak nie chcesz służyć Bogu, nawet jak nie chcesz się zaangażować w Kościele, nawet jak nie chcesz komuś pomóc, zawsze znajdziesz jakiś werset. Ale chodzi o to, żeby tego nie wykorzystywać, żeby nie tłumaczyć się, żeby nie stosować takich rzeczy. Wiecie, diabeł jak kusił Jezusa na pustyni, to też używał wersetów ze Starego Testamentu. Wszystkich używał, tylko w zły sposób tego używał. To były słowa, które wypowiedział Bóg, tak? Że aniołom swoim polecił, żebyś nie uraził łukami nogi swojej. Ale Jezus nie chciał tego wykorzystać, bo powiedział, że inny jest teraz plan dla niego. Inna zła postawa przy czytaniu Biblii. Zaraz skończę o tych złych postawach. Będzie też o dobrych postawach. To jest czytanie słowa z myślą o innych. Nie wiem, czy wam to się przydarzyło, ale to jest problem taki, że otwierasz Biblię i czytasz werset i mówisz: wow, to jest do tej osoby, wow, to jest do tamtej, o ja, to jest do niej, to jest, o, ona się uśmiecha, to jest do niej. Nie? Ale kiedy otwierasz Biblię, Bóg chce przemówić do ciebie. On chce zmienić twoje życie. Problem, o którym wam teraz powiedziałem, to jest problem osób usługujących, problem osób, które dzielą się słowem, tak? To jest problem takich ludzi, którzy mają takie wysokie poczucie własnej misji, tak? Że oni chcą zrobić, oni chcą zmienić świat, tak? Ale chcą tak bardzo zmienić świat, że po prostu czytają wersety, odnoszą je do innych ludzi, do innych postaw, ale jakby nie odnoszą do swojego życia, tak? A kiedy ty się zamykasz w komorze, kiedy czytasz słowo, to zapomnij o innych. Tak, są grzeszni, są źli i tak dalej, ale czytaj słowo i myśl o swoim życiu. Bo wtedy w komorze Bóg chce kształtować ciebie. Tak? Oczywiście możesz się podzielić wersetem, możesz wysłać SMS-em nawet, ale to nie jest główny cel czytanie słowa. Wiecie, nawet ja chciałbym. Przygotowywałem się i myślałem: Panie, jakby taka jedna osoba była na sali, jak będę to mówił, nie? Oczywiście nie ma tej osoby, bo to jest osoba gdzieś tam skądś z innego miasta, z innej w ogóle kultury, innego świata, tak? Ale ją znam i wiem, że ma problemy. I chciałbym, żeby tak usiadła i posłuchała, nie? Dobrze, to może kilka takich pozytywnych myśli o Słowie Bożym. Bóg chce, żebyś rozumiał Słowo Boże. Wow. Ciekawe, co? Odkrywcze, co? Bóg objawił się w naszej historii jako Bóg zwykłych ludzi, Bóg, który jest zrozumiany przez zwykłych ludzi. I naprawdę nie było problemu, żeby człowiek zrozumiał Boga. Przeczytajcie sobie historię z Biblii. W Izajasza 35 rozdział 8 werset jest napisane tak: i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Czyli Boża droga jest taka, żeby każdy miał szansę po niej iść, tak? Słowo Boże jest nam dane po to, żebyśmy mogli, żeby nasze życie było zmieniane, tak? Jezus mówił zrozumiałym ludzkim głosem. Jeżeli Bóg chciałby być niezrozumiany, to posłałby Jezusa nie jako człowieka, tylko, nie wiem, zwierzę, jakieś stworzenie, które gdakałoby jakimś innym głosem i tylko nieliczni, wtajemniczeni mogliby pojąć, o co Bogu chodzi, nie? Ale właśnie nie o to chodzi. Bóg dał nam umysły po to, żebyśmy mogli zrozumieć. Jezus, jak mówił, odwoływał się do zrozumiałych pojęć, słów. Jak mówił coś abstrakcyjnie, to wyjaśniał to, tłumaczył. Dawał przypowieści, dawał podobieństwa. Tak, także Bóg chce, żebyśmy rozumieli Boże Słowo. Zaufaj, że jest to Boże Słowo. Jeżeli nie rozumiem tego, co czytam, ufam, że zrozumiem. Jeżeli nie rozumiem tego, co czytam, to ufam, że nie stoi to w sprzeczności z tym, co wierzę. Ale ufam, że to jest Boże Słowo, że to jest dla mnie dane. I nie obrażam się, nie generalizuję, że to jest coś, że Biblia jest trudna, że tylko specjaliści mogą się za to zająć, tak? Dalej, módl się o objawienie Słowa, miej relację z tym, który te Słowo wypowiedział. I tu będzie kilka wersetów. Efezjan 1, rozdział 15-19 werset. Efezjan, rozdział 1, wersety 15-19. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Paweł się modli, żeby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca naszego. Żebyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Żebyśmy wiedzieli, jaki jest Boży plan. Jak wielka jest Jego moc wobec nas. Psalm 119, werset 27. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Czy to jest modlitwa o to, żebym rozumiał drogi Boże, żebym rozumiał Słowo Boże. To jest Psalm 119 jest cały o Słowie Bożym, o zakonie, o pismach, tak? Spraw, bym rozumiał Boże Słowo. Jeszcze jeden werset, jeszcze jeden fragment. Jakuba 1, pierwszy rozdział, werset 5-7. Jakuba 1, 5-7. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. To bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Jeżeli brakuje ci mądrości, jeżeli brakuje ci poznania, to wołaj do Boga. Bóg po prostu już czeka, żeby ci to dać, tak? Żebyś mógł zrozumieć, co czytasz, żebyś mógł poznać Boże drogi dla swojego życia, żebyś mógł napełnić się Słowem i żeby to było skuteczne dla Ciebie, tak? Dalej, następne pozytywne myśli o Słowie Bożym. Czasami jest tak, że nie, są fragmenty, których nie rozumiemy, tak? Albo właśnie tak jak tam mówiłem o tym fragmencie, którego nie rozumiałem. I trudno nam jest zrozumieć. No jest taka zasada, że fragmenty trudniejsze są wyjaśniane przez fragmenty łatwiejsze, tak? I czasami Słowo Boże w innym miejscu tłumaczy to, co czytamy, tak? Dlatego jeżeli jesteśmy zanurzeni w Słowie i czytamy Słowo, to będziemy wiedzieli, że aha, czytam o, na przykład o wierze i uczynkach w Apokalipsie, że byli osądzeni każdy według uczynków swoich, tak? I wiem, że to chodzi o sąd nad uczynkami, tak? I że to nie chodzi o sąd, że teraz moje uczynki będą ważone i ja pójdę albo do piekła, albo do nieba, tak? Jeżeli będziesz znał szerzej niż tylko swoje ulubione wersety, to myślę, że będziesz rozumiał. Czasami musimy wziąć pod uwagę kontekst, tak? O czym jest tekst? O czym jest ten rozdział? O czym jest ta księga? Do kogo była napisana? Kto ją napisał? Na jaki temat? Czasami to będzie dla nas pomocne. Dalej, nie szukaj drugiego dna danego tekstu, tak? Tekst Słowa Bożego był napisany w pewnym celu. Przez jedną osobę dla danej grupy ludzi, tak? Albo dla danej osoby. I to znaczy dokładnie to, co jest napisane, tak? Także czasami próbujemy znaleźć coś w tym tekście, czego tam nie ma, tak? Nie szukajmy wyjątkowości, jakiejś sensacji, czy jakiejś wzniosłości. Czasami one będą, kiedy Bóg będzie nas poruszał, tak? Ale nie szukajmy tego na siłę. Jeśli czegoś nie wiesz, jeżeli czegoś nie rozumiesz w Słowie Bożym, uwaga, to zapytaj kogoś. Wiecie, to naprawdę, to jest kolejna z super prostych odpowiedzi. Super prostych. Tak jak wcześniej powiedziałem, że Bóg chce, abyś rozumiał Jego Słowo. To są oczywistości. Ale to też jest naprawdę moc prostoty. Jeżeli nie wiesz, się go i zapytaj. Niekoniecznie musisz mieć wszystkie słowniki. Ostatnio byłem w takiej księgarni chrześcijańskiej i po prostu widziałem, że taka seria prymasowska Vocatio, kiedyś było tylko tam słownik polsko-grecki, interlinearny, Nowy Testament, dwie takie kobyły, a teraz po prostu są całe półki tego. Tysiące stron. Jeżeli chcesz, możesz się w to zagłębiać. Ja to nie mówię ci, że to są jakieś złe rzeczy. One ci pomogą. Natomiast jeżeli czegoś nie wiesz, to wykorzystaj naturalne autorytety, które masz. Kogoś, kto myśli, że ci może pomóc. I on też na tym skorzysta. Bo jak nie wie, to się dowie. Tak. Dobrze, teraz mieliśmy dużo myśli o Słowie, o tym, jak go czytać, o tym, jak go interpretować, jakie postawy musimy mieć, czytając Słowo. Natomiast musimy też mówić o zastosowaniu Słowa, tak? Bo jeżeli nie stosujemy Słowa Bożego, to wszystko, co wcześniej powiedzieliśmy, jest tylko w kategoriach informacji, tak? O tym, że po prostu nabywamy wiedzy, tak? Przyswojenie informacji, a więc wiedza nie wystarczy, informacja nie wystarczy. Często my, chrześcijanie, identyfikujemy się ze sobą, czy uważamy innych za braci albo siostry odnośnie tego, w co wierzymy, tak? Czy w tego, co mówimy, że wierzymy, tak? A tak naprawdę najważniejsze jest to, co stosujemy, tak? Co stosujemy jako, jako Boże Słowo. 1 Koryntian w 8 rozdziale był taki, taki dosyć problem w Kościele. Trudna sytuacja i Paweł była sytuacja odnośnie jedzenia mięsa, tak? Poświęconego bałwanom. I to jest to, co Paweł pisze do Koryntian. 1 Koryntian, 8 rozdział, 1-3. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Ale poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Wiesz, była pewna grupa ludzi w Kościele, która miała właściwe poznanie i lepiej wiedziała. I miała, może tak, między nami, miała rację. Ta grupa miała rację i po prostu mieli poznanie od Boga, od Ducha Świętego, tak? Ale nie okazywali miłości innym, tak? Nie okazywali miłości tym, którzy byli słabsi i którzy możliwe, że mieli inne doświadczenia, w innych środowiskach wyrastali i tak dalej. I zobaczcie, że to jest przeciwstawienie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto nie ma, że coś poznał, jeśli jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Zobaczcie, jakie to jest proste. Poznanie nadyma, ale miłość buduje, tak? Czyli poznanie słowa, poznanie nie da ci nic, jeżeli ty nie będziesz tego stosował z miłością. Jeżeli czegoś nie rozumiesz w słowie, to nie jest koniec świata. Wróć do tego, co rozumiesz i zastosuj. Tak? Jest dużo rzeczy mniej ważnych i są rzeczy bardziej ważne. Tak? Czasami się skupiamy na tym, jak interpretować dany werset i ile jest interpretacji, ale ważne jest to, żeby zastosować. Tak? Słyszałem taką historię o takiej uczelni chrześcijańskiej, biblijnej, gdzie były wykłady o końcu świata, tak? I o eschatologii, tak? I wychodzili tam studenci, rozmawiali ze sobą, burzliwe dyskusje były i widzieli, że siedzi jakiś szatniarz czy starszy człowiek i czyta objawienie Jana, nie? I mówi, zobaczyli, mówi, my to jesteśmy z wykładów, wiemy, o co chodzi. Ty w ogóle wiesz, co czytasz? Wiesz, o co chodzi tam w tym objawieniu Jana? Wiesz, jakie są teorie? I on podniósł się, popatrzył na nich i powiedział, co wiem, o co chodzi. Wygramy. Wygramy. Jezus jest zwycięzcą. W końcu wygramy, nie? Wiecie, po prostu nie rozumiał wszystkiego, ale to, co najważniejsze, przynajmniej zrozumiał. Tak? Czyli czytaj słowo, z założeniem, że ja chcę to zastosować. Ja chcę mieć to w swoim życiu. Ja chcę, żeby to miało miejsce w moim życiu. Tak? Chcę się nagiąć do tego słowa. Chcę po prostu chcę je poznać. W jaki sposób to, co przeczytałem, może wpłynąć na moje życie? Rozmawiaj z Bogiem. Po prostu pytaj się, wołaj do Niego, miej relacje z Nim. To On jest twórcą tego słowa, tak? On chce Cię zmieniać, Ciebie zmieniać przez słowo. Chce, żeby cała nauka, która jest w Bożym Słowie, była, działała dla Ciebie, tak? Dla Twojego dobra. Żeby nic nie umknęło, żeby nic nie wyciekło. Pytaj Boga, jakie działania mogę podjąć? Bo tak naprawdę w działaniach się objawia stosowanie Słowa Bożego. Jeżeli Bóg jest wielki i wszechmocny, i wszechmogący, to czy ja podejmuję działania, które zakładają, że Bóg jest wielki i wszechmogący? czy się zabezpieczam i idę po prostu po tym starym, wytyczonym przez siebie szlaku, w tych kolejnach życia, tak? Czy podejmuję te działania, wiedząc, że Bóg jest wszechmocny? Czy jeżeli Bóg jest wierny, to czy na przykład jesteś w takiej sytuacji, że Bóg cię postawił w jakimś miejscu, czy to jest praca, czy kościół, czy miejscowość, tak? Czy nie wiem, Bóg postawił cię w jakimś miejscu, tak? I widzisz, że po prostu nie tak miało być. Miało być super, hiper, przebudzenie. Jeżeli wiesz, że Bóg jest wierny, to czy zostajesz w tym miejscu i czy czekasz na Boga, tak? Czy po prostu, wiesz, co to jest? Miało być inaczej. Czyli jeżeli Bóg zaopatruje, to czy rozważasz w swoim sercu dać, czy nie dać? Czy rozważasz, ile dać? Wiecie, rozważanie, ile dać, nie jest złe. Jest dobre. Jest na pewno lepsze od tego, niż dać, czy nie dać. Rozumiesz? Czyli jeżeli znasz, poznajesz Boga z różnych historii, z historii Starego Testamentu, z tego, jaki był Jezus, jak chodził po ziemi, co robił. Jeżeli poznajesz takiego Boga, to czy oczekujesz takiego Boga w swoim życiu? Czy stosujesz to słowo, tak? Czyli jeżeli Bóg jest uzdrowicielem, dzisiaj modliliśmy się o uzdrowienie. Wiecie, jak myślicie, dlaczego przed modlitwą o uzdrowienie Zbyszek przeczytał Psalm 103? Cześć. No jak myślicie? No? Bo tam jest mowa o tym, że Bóg jest lekarzem, że On leczy wszystkie choroby. Przebacza wszystkie winy, leczy wszystkie choroby. Czy medytujesz nad Bożymi obietnicami? Czy po prostu czy starasz się, żeby to do ciebie docierało, tak? Ostatnio na męskim spotkaniu rozmawialiśmy o odwadze i tak jakoś wyszło, że odważny jest ten, który jest pewny tego, w co wierzy. Który jest pewny, który jest w przypadku, nie wiem, ewangelizacji czy jakichś prawd bożych, wygłaszania prawd bożych, jest pewny, bo zakorzenił się w Słowie. Jeżeli chcesz być odważny, to musisz być pełen Słowa, bo wtedy wiesz, że tak po prostu jest. Że tak po prostu jest, że każdy może być zbawiony. Że Bóg może każdego wyrwać z jego życia, tak? Także wracając do słowa, podsumowując to, co powiedziałem, Słowo Boże jest po to, żeby zmieniać nasze myśli, abyśmy mogli wykonać Bożą wolę, abyśmy mogli być gotowi na Boże idź, zrób, daj, powiedz, I żebyśmy nie byli osobami, które mają uprzedzenia wobec Słowa Bożego, albo żebyśmy nie byli osobami, które chcą nagiąć Słowo Boże do siebie. Bo my potrzebujemy zmiany, tak? Każdy z nas potrzebuje zmiany i dlatego dzisiaj mówiłem o Słowie Bożym i to było tyle, co chciałem powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy wstali jeszcze. Ja się pomodlę na koniec. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że czytając Twoje słowo, zagłębiając się w Twoje słowo, poznajemy Ciebie, poznajemy to, kim jesteś. Poznajemy to, jaki masz plan dla naszego życia. Poznajemy to, jacy my możemy być, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, za Twoje słowo. I Panie, modlę się o to, żebyś otworzył oczy serca naszego, żebyśmy zobaczyli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Twoim, Panie. jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Twojej wobec nas, którzy wierzymy w Twoją moc, Panie. Modlę się, żebyś otworzył nasze oczy, żebyśmy zobaczyli. Panie, modlę się o to, żebyś dał nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Ciebie, Panie. Modlimy się o to, żebyś otworzył nam oczy, Panie. Żebyśmy rozumieli Twoje słowo, żebyśmy od razu je stosowali. Żebyśmy nie zamartwiali się jakimiś zawiłościami, żebyśmy się nie zamartwiali tym, czego nie rozumiemy, ale dbali o to, co rozumiemy. Panie, modlę się. Proszę Cię, Panie, o to, żebyśmy umiłowali Twoje słowo. Halleluja. Psalm 119. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Nie zapominam słowa Twego. Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Jestem gościem na ziemi. Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Halleluja, Panie. Modlimy się o to, żebyś dał nam takie umiłowanie Twojego słowa. Żebyśmy go rozważali dniem i nocą. Panie, żeby Twoje słowo nas zmieniało. Żebyśmy wpuszczali Twoje słowo do naszego życia. Żebyśmy pozbyli się wszelkich barier. Żebyśmy pozbyli się wszelkich warowni, które próbują sprawić, żebyśmy nie mogli zrozumieć Twojego słowa. Żebyśmy nie mogli wejść w powołanie, które masz dla nas. Uwielbiam Cię, Boże, i wywyższam. I chwalę Cię, Boże, za to, że Ty masz cudowny plan dla każdego z nas. Amen.
Amen.
Amen. Dzięki, że wysłuchaliście, że nie zasłynęliście. Życzę Wam dobrego czasu ze Słowem Bożym. A tymczasem dobrej niedzieli.